Szczęść Boże. Ja mam takie dosyć proste zadanie, Dużo się mówi o Kościele od 2000 lat. W tym roku też szczególnie. A że też jest stulecie niepodległości, to troszeczkę się też mówi o wolności. Więc chciałbym jakby wrócić do takich pierwotnych pojęć, idei, żeby sobie to jakoś poukładać. Ja wiem, że lepiej się mówi o konkretach, no bo jednak konkret to jest konkret. Ale spróbujmy jakby wrócić do pewnych idei, bo to do pewnych prawd, które naprawdę trzymają ten świat, żeby jakoś wyjść z inną świadomością. Kościół i wolność. Będzie 10 myśli, ale pierwsze dwie uwagi wstępne. Pierwsza uwaga wstępna. Nie wiem, jakie wy macie wrażenie, ale ja mam wrażenie, że absolutnie nie kojarzy się Kościół z wolnością. Pan Bóg nie kojarzy się z wolnością i księża nie kojarzą się z wolnością. Pan Bóg każe, ma jakieś przykazania, a ja bym chciał zrobić po swojemu. Kościół nawet chce podpisy, czy był przed ślubem do spowiedzi, czy nie był. Księża mają jakieś karteczki do bierzmowania. Nawet jak nie mają karteczek, to zeszyty sprawdzi po kolędzie. Generalnie jest jakieś wrażenie, że jest jakaś taka instytucja, która jest troszeczkę opresyjna. I tak jak cukier kojarzy się wszystkim ze słodkością, tak wszystkim Kościół powinien kojarzyć się z wolnością. Więc jak się nie kojarzy, to znaczy, że mamy absolutnie jest jakiś problem, nie? Tak jak pamiętacie, trzy pierwsze rzeczy, które Bóg dał na świecie, to są jakie? Seks, władza i pieniądze, nie? Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, to jest pierwsze zdanie Pana Boga. Pan Bóg powiedział, uczyńmy człowieka, aby rządził, czyli dał mu władzę i potem wszystko dał pod jego stopy. I to są trzy pierwsze Boże rzeczy, a tak diabeł nam zamieszał w głowach, że ludzie uważają, że to jest złe. Nawet są takie osoby na świecie, które uważają, że gorzkie żale są lepsze niż seks. To jest mega zepsucie, nie? Takiego pierwotnego pojęcia, nie? Więc tutaj zostało zepsute bardzo kwestia wolności Kościoła, więc jeżeli ktoś myśli, że Kościół to nie jest oaza wolności, to znaczy, że źle myśli, ale musimy mieć świadomość, że tak myślą ludzie, nie? Że tak po prostu myślą ludzie i teraz, no, jeżeli ty widzisz w słoiku, że jest dżem, a ludzie wszyscy są przekonani, że tam są, nie wiem, no, jakieś opiłki czy coś, robaki, no to nie otworzą, no nie otworzą, nie ma szans, nie? Wyobraźcie sobie, jakby nie kobieta zamiast, to tak jakby, nie wiem, kobiety zamiast wyglądać, jak wyglądały, przebrały się w coś innego i no masakra, przecież nikt by się nie popatrzył. I tak jest ciężko, a co dopiero wtedy? Więc po prostu, więc tu jest nasz podstawowy problem, że mamy złe uprzedzenie, czy uprzedzenie co do Kościoła. Druga sprawa, trzeba ustalić pojęcia, bo my myślimy ciągle o złych rzeczach. Pojęcia, co to jest Kościół i co to jest wolność. Oczywiście Kościół to nie są biskupi, Kościół to nie są księża. Kościół to jest ciało Chrystusa, gdzie głową jest Chrystus, a my wszyscy jesteśmy Jego członkami. Jeżeli znasz koleżankę czy kolegę, to po czym ją poznajesz przede wszystkim? Po twarzy, nie po butach. W pewnym sensie po głosie. Można by powiedzieć, no głosem w Kościele jest głos Chrystusa, twarzą w Kościele jest twarz Chrystusa, księża są tylko butami, no. Które prowadzą nas, nie wiadomo jeszcze gdzie, ale prowadzą. Jeżeli komuś się kojarzy dana osoba z butami, to niedobrze, nie? To bardzo nisko patrzy. Chodzi o to po prostu, żeby podnieść wzrok i popatrzeć. Nie, Kościół to nie są księża, Kościół to nie są biskupi. Kościół to jest przede wszystkim Pan Bóg. To jest, jeżeli słyszę słowo Kościół, to musimy skojarzyć z Panem Bogiem, nie? Tak jak słyszę, nie wiem, no, fryzjer to z czym ci się od razu kojarzy? Z włosami. Tak się powinien przynajmniej, nie? Więc Kościół powinien się absolutnie pierwsze kojarzyć z Panem Bogiem. Więc tu nie jest kwestia konkretnego księdza czy biskupa, ale tu jest kwestia, co Bóg, co Chrystus mówi na temat wolności. A druga sprawa, co to jest wolność? Czy chodzi o możliwość wyboru tylko? Czy chodzi o możliwość wyboru teraz czy jutro? Bo tu jest zasadnicza różnica, nie? Że ci wszyscy, którzy na plantach, nie tylko krakowskich, są uzależnieni od alkoholu i nie mają możliwości wyboru, bo on musi pić albo ma bardzo małą możliwość wyboru, on tą możliwość miał 20 lat temu, tak jak ja. Wszyscyśmy zostali urodzeni trzeźwi, czy generalnie, bo zdarzają się przypadki. Więc chodzi o jaką wolność? Czy to, że ja teraz mogę wybrać, bo ja też teraz mogę wybrać, nie mogę się rozebrać, czemu nie? Nigdy nikt wam tego nie robił tutaj, nie? Jak chcecie, to mogę być pierwszy. Czy chodzi o taką wolność, że ja się poczekajcie.
A co? Przejdę do historii.
Nie, lepiej nie przychodzić. Już miałem taką okazję, jak zostałem sam na sam z Benedyktem XVI w 2006 roku, sobie myślę, wow, jakbym coś mu zrobił, to bym przyszedł do historii. Nie? Więc nie. Nie chodzi o taką wolność. Więc czy chodzi o wolność, możliwość wyboru, czy o taką wolność, która sprawi, że ja będę bardziej wolny za 20 lat? I czy chodzi o zrozumienie konieczności, tak jak jest w definicji jednej filozoficznej, że wolność to jest zrozumienie konieczności. I ja nie podskoczę wyżej niż podskoczę, nie. Nie stanę się po prostu roślinką. Nie stanę się po prostu tym nawet, kim bym chciał. Jesteśmy mega ograniczeni, naprawdę. Biegamy ile? 6 km na godzinę idziesz, może 20, jak biegniesz, 33 km, jak jesteś Usain Bolt, a spróbuj więcej. Jesteś wolny, biegnij szybciej. Po prostu jesteś wolny, żyj dłużej. Żyj. Po prostu nie da się. Czy to jest zrozumienie konieczności? O co nam chodzi w rozumieniu wolności? Czyli wiemy, że jeżeli mamy dyskutować o Kościele i wolności, musimy się zastanowić, co to jest wolność i co to jest Kościół. I tu stawiam taką tezę. Kościół to jest ciało Chrystusa, czyli przede wszystkim to jest Bóg, który tak stał się człowiekiem, złączył się z ludzkością, że powiedział, nigdy nie opuszczę ich aż do śmierci i ja z tą ludzkością trzymam. Nikogo Bóg tak nie kocha na świecie jak Kościół. Jest oblubienicą, zawsze się oblubienicę kocha najbardziej, jest oblubienicą Chrystusa. To są Jego umiłowane dzieci, a wolność to jest tak rozumiana wolność, że ja mam taką możliwość wyboru, która sprawi, że jutro będę bardziej wolny niż dzisiaj. A nie, że dzisiaj po prostu wybieram to, co chcę. No i teraz taki dekalog wolności, czy 10 myśli związanych z Kościołem i wolnością. Po pierwsze, nikt nie chce tak wolności dla człowieka jak Bóg. Najbardziej Bogu zależy na naszej wolności. Po pierwsze o tym mówi w Piśmie Świętym. Powiedz Izraelitom, ja jestem Pan, uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem. To Faraonowi zależy na zniewoleniu. To człowiekowi zależy na tym, żeby zniewolić człowieka. Bogu zależy na wolności. Tak mówi Pan Zastępów, Zachariasza 8,7. Oto ja wybawię mój lud z krainy wschodu i z krainy zachodu słońca. Ja wybawię. Dlaczego? Bo są zniewoleni przez innych. Bóg nie tylko mówi, ale też to robi. Wyzwolenie swojego narodu z Egiptu. Księga Sędziów pokazuje kilkanaście razy, za każdym razem, jak wpadali w ręce Madianitów czy Filistynów, Bóg ich wyzwala. Tak samo wyzwolenie z niewoli babilońskiej. To Pan Bóg jest tym, który realnie wyzwala. Nie tylko po prostu mówi o wolności, ale wyzwala. Po trzecie, ludzie to wiedzą. Wiedzą o Panu Bogu. Jak przeczytamy zwłaszcza Księgę Psalmów, to jesteśmy zaskoczeni, jak oni są głęboko przekonani, nie że Bóg zniewala, tak jak my dzisiaj myślimy, ale że Bóg daje wolność. Panie, ostojo moja i twierdzo, mój Wybawicielu, Psalm 18. O Boże, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia, Psalm 80. Czy nawet pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Jest to dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Co to jest zbawienie? To jest nic innego, tylko wolność. Niepodległość. To jest kwestia nazewnictwa. To, co my na świecie mówimy wolność, to, co świeccy mówią niepodległość, Bóg nazywa zbawieniem. Ale słowo jest to same. Bóg chce, żeby wszyscy byli wolni. Diabłu zależy na tym, żeby ludzie byli zniewoleni. Bogu zależy na tym, żeby ludzie byli wolni. Druga sprawa. Nie tylko Bogu. Jezusowi. Nikt znowu nie chce tak na tym świecie naszej wolności, jak chce Chrystus. To Chrystus powiedział, jeżeli trwacie w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ewangelia Jana 8:31-32. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mówię wam o wolności, pokazuję wam, w jaki sposób dojść do wolności. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, w tym samym rozdziale, 4 wersety dalej, mówi Jezus, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Można być fałszywie wolnym, a Jezus mówi, możesz być rzeczywiście wolnym, ale może cię wyzwolić Syn. I nie tylko, że Jezus mówi o wolności, ale Jezus uwalnia. Co to są te wszystkie Jego cuda w Ewangelii? To jest nic innego, tylko uwalnianie od zniewolenia. Czym jesteś zniewolony? O, ja trędem. To dobra, to teraz jesteś uwolniony. A ty ślepotą? O, to już widzisz. A ty sparaliżowany jestem? Dobra, to teraz chodź. A ty chromy? No to dobra. A ty czym jesteś? O, ja śmiercią zniewolony młodzieniec znań. Dobra, wstawaj, nie? Po prostu uwalnia. Proszę mi powiedzieć, czy jest chociaż jeden cud, po którym ktoś stał się bardziej zniewolony? No może rzeczywiście ten żebrak, co 38 lat żebrał, to jak został uzdrowiony, to teraz będzie musiał iść do roboty. To rzeczywiście. w jakim sensie można tak na to patrzeć. Ale nie. Nie ma takiego cudu Jezusowego, po którym człowiek byłby bardziej po prostu zniewolony. On po prostu wszystko, co robi, to sprawia, że człowiek jest bardziej wolny. I nie tylko, że sprawia, ale zostawia wolność. Nie na tej sali, bo na tej sali jesteśmy po raz pierwszy, ale w Auli Kordeckiego już chyba ze dwa razy mówiłem o tej przedziwnej scenie z Ewangelii. Dwie są takie sceny Jana, gdzie w 6 rozdziale Jezus rozmnożył chleb, 5000 facetów się najadło. Facetów, nie dzieci, nie? Jeszcze kobiety i dzieci. Chcą go obwołać królem. Jezus przechodzi do Kafarnaum, zaczyna mówić kazanie o Eucharystii i co robią wtedy? No zaczynają odchodzić, no bo wiadomo, kazania długie jest, to się odchodzi, nie? I co robi Jezus? Gdyby Jezus miał takie nasze myślenie, to by zmienił temat, powiedział, o dobra, to może powiedzmy o czymś innym, nie? Albo pomyślałby, wiecie co, wróćmy do rozdawania chleba. Bo jak rozdawałem chleb, to było bardzo dużo ludzi i chcieli mnie obwołać królem. Dajmy ludziom za darmo, wtedy będzie dużo ludzi. No tak by zrobił dzisiejszy Jezus, nie? My tak chcemy zrobić. Jakie gadżety dać dzieciom, żeby tego zostały? Co dać ludziom, żeby jeszcze zostali, nie? Jezus w ogóle nie, tylko pyta się swoich uczniów, co, wy też chcecie odejść? Jak oni nie zostaną dla chleba Eucharystii, to oni zawsze odejdą. Zawsze odejdą po prostu. Bo to nie są uczniowie, nie? Przy każde zwierzę chodzi za pokarmem. To trzeba być uczniem po prostu, żeby zostać przy Chrystusie. Ale Jezus ma niesamowitą taką wolność, nie? Czy wy chcecie odejść? Proszę bardzo, nie? Do kogóż, Panie, pójdziemy? A jeszcze większa scena wolności jest w Wieczerniku, nie? Wie, że Judasz go zdradzi. I tak naprawdę dlaczego mu pozwala? Dlaczego mu pozwala go zdradzić? Ja bym zamknął drzwi Wieczernika i powiedział, proszę Państwa, to znaczy, drodzy uczniowie, tutaj jeden z was chce mnie zdradzić. Piotr, twoim zadaniem jest znaleźć, który to i mu wytłumaczy, że się tak nie robi, nie? Na pewno bym mu wytłumaczył. Mieli dwa miecze. Albo na przykład Filip mówił, że mieli 200 denarów. Powiedziałbym, Filip, ty masz 200 denarów, Judasz chciał mnie sprzedać za 30, odejdź mu 50, niech ma. Pokażmy, że my jesteśmy w stanie zrobić w konia arcykapłanów. On będzie miał kasę, ja będę miał życie. Da się dogadać, kompromis jest najważniejszy. Albo mógł go wziąć na bok i powiedzieć, Judaszu, ja jestem Jezus, znam przyszłość. Jak mnie zdradzisz, to się powiesisz. Pomyśl o matce. To nie jest akurat śmieszne. Ale proszę popatrzeć, co robi Jezus? Jezus robi rzecz absolutnie genialną. Co masz czynić? Czyni prędzej. Jesteś wolny. Chcesz mnie zdradzić? Chcesz być niewierzącym? Jesteś wolny. Mężu, chcesz mnie zdradzić? Proszę bardzo, masz. Masz jeszcze na taksówkę, żebyś nie wracał jak dziad na nogach od niej. Jesteś wolny. Nikt z nas nie jest tak wolny. Moja mama w życiu by mi nie dała tyle wolności, ile Pan Jezus Judaszowi, nie? W życiu po prostu. Nikt z nas by nie dał nam tyle wolności, co nam Pan Bóg po prostu dał. Jezus daje wolność i ludzie o tym wiedzą. Święty Paweł mówi, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Pan to jest duch, a gdzie jest duch pański, tam wolność. 2 Koryntian 3,17. Nikt nie daje nam tak wolności jak Pan Bóg, nikt nie daje nam tak wolności jak Jezus Chrystus. I trzeci punkt, nikt nie daje nam tak wolności jak Kościół. Kościół, czyli to ciało Chrystusa, które po Jego zmartwychwstaniu w niebowstąpieniu jest żywym Chrystusem, działającym i mówiącym w imieniu Pana Boga, mówi tak jak święty Paweł w liście do Galatów, wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Ale zależy nam na wolności. Jeżeli jakiemukolwiek biskupowi, papieżowi, księdzu nie zależy na wolności człowieka, to nie jest Kościołem. Nam zależy na wolności, bo nam zależy na zbawieniu. Kodeks prawa kanonicznego w ostatnim kanonie 1752 mówi Salus animarum suprema lex est. Zbawienie dusz jest najwyższym prawem. Wszystkie prawa są ważne, nawet tego, żeby byli chrzestni, ale najwyższe prawo to jest wolność, żeby dusza była wolna. I nie tylko Kościół to głosi, ale Kościół to robi. Co to są szpitale? To jest kontynuacja tego, co robił Jezus. Uzdrawiamy tak, jak potrafimy, nie? Co to są walki z nałogami? Przecież naprawdę my potrafimy pić, nie tylko księża, nie tylko biskupi. Potrafimy pić. I żeśmy to pokazali w historii, że umiemy pić. Ale tak naprawdę Kościół też pokazał, że potrafi walczyć z nałogami, potrafi walczyć z pijaństwem, nie? A spowiedź? Te wszystkie spowiedzi od 2000 lat, czy to nie jest uwalnianie człowieka? Czy to nie jest uwalnianie człowieka? I też kontynuujemy misję Jezusa jako Kościół przez to, że my pozwalamy grzeszyć. My naprawdę o wiele bardziej pozwalamy grzeszyć niż państwo łamać prawo. Naprawdę. Wyobrażacie sobie, ja się ciągle dziwię, jak policjant mnie zatrzymuje i mówi, proszę, przekroczenie prędkości. Mam ochotę wyciągnąć legitymację kapłańską i dobrze, teraz ja. Jest pan katolikiem? Tak. No to jak tam przykazanie szóste? Jak piąte? Mandacik. Ale byłby skandal po prostu, gdybyśmy dzwonili, jak niektóre firmy o 8 rano. Dzień dobry, tutaj mamy ofertę, z niedziela. Jak pan przyjdzie do południa, zniżka na tacy. No przecież by powiedzieli, że jejku, co my po prostu robimy. My dajemy naprawdę wolność. Można 20 lat nie dawać na tacę, a i tak dostaniesz komunię za darmo. Naprawdę. Jest niesamowita wolność również w tym zostawianiu syna marnotrawnego, żeby odszedł, bo wtedy będzie mógł po prostu wrócić. Nie tylko jesteśmy wolni. Nie tylko głosimy wolność, czynimy wolnymi, ale też mówimy o wolności. Przecież tu na Jasnej Górze Jan Paweł II powiedział w 79 roku, tutaj zawsze byliśmy wolni. I piękne to było w Polsce w czasach Solidarności, że ludziom kojarzył się Kościół z wolnością. I musimy jakby wszystko zrobić, żeby się nie kojarzył z taką tyranią, ale żeby się zaczął kojarzyć z wolnością. Świat się kojarzy z samowolą. Niech się kojarzy. Świat się kojarzy z samowolą, ale my musimy się kojarzyć z wolnością, że tutaj stałem się wolny. Tutaj w Kościele stałem się wolny. Więc Pan Bóg, Jezus, Kościół. To są rzeczywistości, które jasno mówią, nam zależy na Twojej wolności. Popatrz na ludzki, tak na chłopski nawet rozum, no na kobiecy, inteligentny rozum, jakikolwiek rozum. Nawet popatrz na brak rozumu, nie? Po prostu, czy ktoś kiedykolwiek zniewolił się Panem Bogiem? Czy ktoś zniewolił się Kościołem? Czy ktoś zniewolił się Jezusem Chrystusem? Czy widzieliście kogoś, kto by przyszedł przed Najświętszy Sakrament i powiedział, ojejku, ręce mi się często, bo nie zdążyłem dzisiaj przeczytać jeszcze rozdział Ewangelii? Albo widzę białe myszki, bo jeszcze różańca nie odmówiłem, nie? Albo po prostu, jeżeli nie przyjdę na Eucharystię, to nie wiem, to rozszarpię. No nie, nie da się zniewolić Panem Bogiem. Pan Bóg pociąga w sposób słodki, w sposób boski, robi coś takiego dziwnego, że jest miłością, ale miłością, która jest wolna. Jest miłością, która jest wolna. My ciągle mamy ten problem, że jak kochamy, to jesteśmy zniewoleni. Jak jesteśmy zniewoleni, to znaczy, że jesteśmy obojętni, nie? Ciężko nam to po prostu pogodzić. Bóg mówi, da się pogodzić, żeby być wolnym i żeby kochać. Czwarta sprawa. Wolność polega na wyborze właściwego Pana. Problem polega na tym, że my ludzie myślimy, że wolność polega na tym, że ja mam robić, co chcę. Nie. Każdy z nas ma Pana. Nie ma człowieka bez Pańskiego. I każdy w życiu robi coś, kto ci każe. Albo ci każe przełożona, albo ci każe proboszcz, albo ci każe biskup, albo ci każe gospodyni, albo ci każe mąż, albo żona, albo dzieci tobą rządzą, albo rządzi tobą sołtys, albo rządzi tobą minister, albo pan prezes, albo prezydent, nie wiem, kto może rządzić, albo rządzą tobą grzechy, albo rządzą pożądania, albo pokusy. Co tobą rządzi? Co tobą po prostu rządzi? Zawsze jesteśmy rządzeni przez kogoś. Nie łudźcie się, nie ma ludzi bez pańskich. Problemem jest tylko, kto jest twoim Panem. I w momencie, kiedy Chrystus stanie się naszym Panem, wtedy będziemy prawdziwie wolni. Wtedy będziemy prawdziwie wolni. Jak ludzie wolni postępujcie, wszakże nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. 1 Piotra 2,16. Ale jak niewolnicy Boga. Jest niebezpieczeństwo fałszywych proroków, którzy chcą nam powiedzieć, że co innego jest ważne, ale nie. Drugi list Piotra 2,18. Wolność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia. Komu bowiem ktoś uległ, temu ten służy jako niewolnik. Patrzmy na tych, którzy nam głoszą, czy oni są wolni. I patrzmy na to przede wszystkim, żeby naszym życiem rządził Pan. Pan Bóg. A kto jest naszym Panem? Po czym to też poznać? Poznać między innymi po tym, jak sobie zadasz pytanie, czego się w życiu najbardziej boisz stracić? Tego, czego się najbardziej boisz w życiu stracisz, to dla ciebie jest największą wartością. Dziecka się boisz stracić? Zdrowia się boisz stracić? Pieniędzy się boisz stracić? Jeżeli dojdziemy do takiego momentu w życiu, że będziemy najbardziej bali się stracić Boga, to znaczy, że On jest naszym Panem. Wszystko mogę stracić, ale niech mnie Bóg broni od tego, żebym Jego stracił. Bo jeśli On jest, to nawet jeżeli stracę, to wiem, że w Nim odzyskam wszystko po śmierci w niebie. Jeżeli Jego stracę, to choćbym miał dzieci, choćbym miał pieniądze, to ja nic w życiu nie zyskam. Panem jest ta osoba czy ta rzeczywistość, której się najbardziej boisz stracić. Więc wolność polega na wyborze właściwego Pana. Piąta sprawa, nie ma wolności absolutnej. No to już wiemy, że skoro muszę mieć Pana, to nie ma wolności absolutnej, ale również w znaczeniu, że nie ma wolności absolutnej, to znaczy jesteśmy tak naprawdę bardzo zniewoleni pewnymi prawami. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Jan Paweł II, Forum ONZ-u, 5 października 95 rok mówi tak. Wolność nie jest po prostu brakiem tyrańskiej władzy i ucisku. Nie oznacza też swobody czynienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Wolność ma swoją wewnętrzną logikę, która ją określa i uszlachetnia. Jest podporządkowana prawdzie i urzeczywistnia się w poszukiwaniu prawdy. Oderwana od prawdy o człowieku, wolność wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy. Nie ma wolności absolutnej. Wolność polega na tym, że ja poznaję prawa, które sprawiają, że ja, żyjąc tymi prawami, będę następnego dnia jeszcze bardziej wolny. Ci, którzy chcą robić tylko to, co chcą, zawsze skończą zniewoleniem. Najprostsza droga do nałogu to jest robić to, co chcę. To jest najprostsza droga nałogu. Zawsze oni dlaczego tak skończyli, czy dlaczego tak kończymy? Bośmy robili to, co chcemy, a nie to, co prowadziło do wolności. Dlatego tak szalenie ważna jest edukacja, nie? Tak szalenie ważne jest pokazanie, bo to nie jest taka rzecz, że włożę rękę do wrzątku. Nie, to nie jest taka rzecz. To jest rzecz długoplanowa. Wiadomo, że od jednego picia człowiek się nie zniewoli. Wiadomo, że od jednej masturbacji człowiek się nie zniewoli. Od jednego po prostu grzechu przed ślubem człowiek się nie zniewoli. Ale pokazać, że jest pewnego rodzaju tendencja, są pewnego rodzaju prawa, które prowadzą człowieka do tego, że on będzie zniewolony, nie? I błąd, który absolutnie popełniamy przy wychowaniu dzieci, to znaczy, że pozwalamy dzieciom, żeby one miały to, co chcą. Przez to, że one mają to, co głównie chcą, będą najbardziej zniewolonym po prostu społeczeństwem, nie? Chcieliśmy dobrze, nie? Ale nie myśleliśmy długoplanowo, nie? Wolność zyskuje się nie przez to, co się chce, ale przez to, co się powinno mieć, żeby po prostu człowiek był najbardziej wolnym czy najbardziej rozwiniętym, jak może być. Szósty punkt. Wolność kosztuje. Wolność kosztuje. I tu Ewangelia Marka, 5 rozdział, już przywoływany ten obraz, on jest genialny, bo pokazuje, ile kosztuje wyzwolenie człowieka. Biedak opętany z Gerazes czy z Gadary, po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego, który żył na cmentarzu, tłukł się kamieniami, nie mogli sobie poradzić we wsi czy w mieście. Ten człowiek po prostu zostaje uzdrowiony Jezusa w bardzo dziwny sposób. Jezus pozwala, żeby te złe duchy, cały legion, który był w nim, wyszedł z niego i wszedł w świnie. I opowiada ewangelista Marek, że trzoda świń 2000 ruszyła pędem po urwistym zboczu i wszystkie się potopiły, nie? Jedyny cud, kiedy Jezus zrobił szkodę, nie? No jeszcze w Kanie Galilejskiej zmarnował 6 stągwi wody. Ale po prostu tu jest ewidentna, można powiedzieć, szkoda. No nie wiadomo, czy woda była tańsza niż wino, bo to różnie bywa. Zależy od wina, zależy od wody, nie? W każdym razie ewidentna szkoda. Przecież jak ja nie rozumiałem tej Ewangelii. Jak ja bardzo lubię kiełbasę swojską. Jak u nas w domu się biło świnie, jak ta kiełbasa była dobra. Jak sobie policzyłem 2000 świń, wiecie, ile byłoby kiełbas? Nawet sobie nie wyobrażacie, ile to byłoby kiełbas, nie? Potem jak zacząłem liczyć 500 zł kosztuje świnia, razy 2000 to jest 1 000 000 zł. 1 000 000 zł Jezus puścił w jezioro, żeby tego żula uzdrowić, nie? To był poganin, to był człowiek niewierzący, to był margines absolutny, ale Jezus pokazuje, człowiek jest dla mnie wartością. Ja jestem w stanie zapłacić 1 000 000 zł, żeby człowiek był wolny. Jak rodzic, który zapłaci wszystko, żeby dziecko było zdrowe. Jak matka, jak dziadek, jak mąż, da każdy grosz, żebyś był zdrowy. Bóg zapłacił jeszcze więcej, zapłacił cenę swojej krwi, umarł na krzyżu za nas, żebyśmy byli wolni. Wykupił nas z niewoli nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią swoją. Wolność tak, ale wolność zawsze kosztuje. Kto nie chce płacić, będzie zawsze zniewolony. No. Przecież nie byłoby niepodległej Polski, gdyby ludzie nie umierali. A po co umierali? No? Jestem z Małopolski. Jestem z takiej wioski na Podhalu, która była należała do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wiecie, jaką super mieliśmy stolicę? Wiedeń, nie Warszawa, no. Znaczy, z całym szacunkiem, nie? Ale naprawdę, mój dziadek jak pojechał do Ameryki, to pojechał jako obywatel Cesarstwa Austro-Węgierskiego. I no i po co się bić, żeby należeć do Polski? To tak jakby wylecieć z Ligi Mistrzów i być nie wiadomo gdzie, nie? Więc tak po ludzku sądząc, mieli robotę, był Sejm przecież w Galicji, mieliśmy jakąś tam autonomię. No po co się było tracić życie? A niektórzy jeszcze mieli dzieci, żony w domu, nie? Bo oni wiedzieli, że są prawdy, są wartości, dla których warto oddać życie. Warto umrzeć po prostu, żeby nawet moje dzieci były wolne, niż po prostu żyć życiem, które prowadzi do niewoli. Wolność jest taką wartością, za którą warto oddać życie. Zresztą Jezus za to życie wartość, za wolność życie oddaje. Więc musi kosztować. I tu trzeba sobie jasno powiedzieć, nie? Czy ja jestem w stanie zapłacić? Jeżeli nie jestem w stanie zapłacić, nie stać mi na to, nie potrafię po prostu zrezygnować z siebie, to będę niewolnikiem. Ale nie dlatego, że Bóg nie chce mojej wolności, tylko dlatego, że mi szkoda po prostu, szkoda mi czegoś. O wolność trzeba się modlić. 7. punkt. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców. Ponad 40 razy występuje w Biblii słowo wybaw mnie, wyzwól mnie, ocal mnie, uwolnij mnie. O Panie wybaw, o Panie daj nam pomyślność. Ma psalmista jakieś takie poczucie, że jeżeli będę modlił się, to Bóg mnie uwolni. Bóg rzeczywiście mnie uwolni. Są tu siostry prezentki, nie? To ponoć u świętego Jana przecież, u Matki Bożej, Matka Boża od wykupu niewolników, mamy tą zapiskę z 1633 roku o tym więźniu, który doznał szczególnej łaski. Roku Pańskiego jeden więzień w Zamku Krakowskim, już na placu pod mieczem, będąc rodem z Prus, przez przyczynę Najświętszej Panny od srogiej śmierci wybawiony jest, którego towarzyszu w srodze pokarano, ręce poobcinano, potem ćwiartowano, a on za ratunkiem Najświętszej Panny, której się oddał w swym przypadku, wolnym został, za które dobrodziejstwo obecnie tu w kościele świętego Jana dziękował przy uczciwym mieszczaninie krakowskim Andrzeju Wrońskim i dziękując samego siebie wotum i kajdany, w których na placu był ofiarował. Modli się do Maryi, prosi o wolność i zyskuje wolność. Trzeba modlić się o wolność, prosić o wolność. Najgorszy moment w tym moim życiu, w 2008 roku, kiedy od paru miesięcy przeżywałem depresję czy stan, można powiedzieć, naprawdę kryzysu, kiedy wydawało mi się, że nic nie pomoże pomimo rozmów, pomimo po prostu jakiejś próby wyjścia z tego. 17 lipiec, jestem w Leicester w kościele St. Peter's, odprawiam mszę świętą rano o 9, potem jest adoracja Najświętszego Sakramentu, wystawiam Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja się nie ruszę stąd, póki mi nie pomożesz. Minęła 10, 11, 12, 13, 14, 15. Między 3 a 4 stało się coś takiego, jakby ktoś ci ściągnął kamień z pleców. Albo jakbyś 30 kilo schudnął, nie? Albo odmłodniał. Jakby po prostu Pan Bóg otworzył niebo i powiedział, Wojtek, spokojnie, nie panikuj, jestem. Wystarczyło się pomodlić 6 godzin. Naprawdę i coś, co było problemem przez kilka miesięcy, znikło w ciągu tego jednego dnia. Bo Bóg jest w stanie uwolnić człowieka. Ja, który nie lubię rano wstawać, zaczynam wstawać, który nigdy rano nie biegałem, zaczynam biegać, który nie mam nabożeństwa do żebraków, zaczynam przytulać się do tych żebraków, lecę i mówić, Jezus żyje, Jezus żyje. Jeszcze w topę zrobiłem na mszy świętej następnego dnia, bo odczytaniu Ewangelii mówię, dobra, dzisiaj nie będzie Ewangelii, dzisiaj wam powiem prawdę, nie? Więc po prostu, daję wolność. Jeżeli ja dzisiaj nie jestem tak wolny jak 10 lat temu, to dlatego, że mi się nie chce klęczeć 6 godzin. Więc my nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy po prostu leniami, tyle, nie? My chcemy żyć w Egipcie, my mówimy, a tam chrzanić ziemię obiecaną. Jak ja mam iść przez tą pustynię, to już wolę te cebulki, w ogóle te wszystkie u faraona, jaki ten faraon jest, ale przynajmniej po prostu swój, nie? Więc tu jest po prostu pytanie. Tu jest pytanie o wolność. Trzeba się modlić. I może trzeba zacząć dzisiaj. Od dzisiaj chcę się wolnić, bo jestem zaniepokojony, bo jestem przelękniony, bo jestem zniewolony. 8. punkt. Są różne sposoby na wolność. Jerycho trzeba było obejść przez 7 dni. W Aj trzeba było zrobić zasadzkę. Gedeon musiał dobrać 300 żołnierzy, a nie parę tysięcy. Od czego to zależy? Nie wiadomo. Ale jedno jest pewne, są różne sposoby na wolność. Przychodzi kobieta cierpiąca na krwotek, żebym się chociaż płaszcza dotknęła. Ale bo jak mówi ewangelista Łukasz, chociaż frędzla jego płaszcza, to będę zdrowa. Ojciec córki Jajera mówi, chodź przyjdź do mojej córki, bo dogorywa, włóż rękę, a będzie zdrowa. Ktoś inny mówi, setnik mówi tak, powiedz Panie tylko słowo, a mój sługa będzie zdrowy. I co robi Jezus zaskakująco? Za każdym razem Jezus mówi, według wiary waszej się stanie. Jezus nie mówi do kobiety, o nie kobieto, nie wystarczy frędzel, muszę ci położyć rękę. Do tego nie mówi, o nie, to ręka mi się nie da, to musi być, go przytulić. Albo tym słowem mówi, nie, słowem nie, ja muszę przyjść zobaczyć naocznie, bo naocznie to nie wiadomo, kogo uzdrowię, to lepiej może, żeby umarł, nie? Nie, po prostu Jezus mówi, chcesz taką metodą, proszę bardzo. Jak mi się to bardzo podoba w Kościele, że Jezus uwalnia na różne sposoby. Chcesz być uwolniony przez Radę Maria? Szczęść Boże, słuchaj. Chcesz być uwolniony przez naukę Tuchmana? Proszę bardzo. Chwała Panu. Chcesz być uwolniony przez po prostu czytanie Tygodnika Powszechnego? A to niemożliwe, powiedzą z Radia Maria. Możliwe, możliwe. Możliwe, nawet na odległość można uzdrawiać. Po prostu sposób nie jest istotny, naprawdę. Może być Medjugorje, może być po prostu czytanie książek. Chodzi o wiarę. Chodzi o wiarę. Uwierzenie w to, że może ja nie mam wiary. Albo może ja jakiś zły sposób po prostu używam. Jakby szukać tego sposobu na wolność. Księża, moi koledzy, jechali nad morze, spotkali pod Częstochową faceta, który był pijany nad ranem. Jechali na wakacje, wzięli go do busa, bo jechali na kapłańskie wakacje takie i go pijanego po prostu zapytali się, gdzie go? O, to do takiej wioski tu pod Częstochową, taka i taka, a ulica, dobrze, dobrze, zawieziemy cię. I gość usnął, ale jak usnął, to stwierdzili, co go będą wozić do domu. Zawieźli go nad morze, zostawili na plaży i pojechali do miejsca, gdzie mieli mieszkać. Po tygodniu wracają, przyjechali po ten adres, ale nie było mężczyzny, tylko pytają się, że czy to ten pan mieszka, a kobieta mówi, panowie, nie wiem, kim jesteście, może jego kolegami, co pili z nim wcześniej. Ciekawe, jak wyglądali po tych wakacjach. Mówię, może kolegami, ale jeżeli jesteście kolegami, proszę już mojego męża nie ruszać, bo on, nie wiem, co się stało tydzień temu, ale mówi, tak zapił, że się obudził nad morzem. I obiecał, że już nigdy do końca życia nie będzie pił, bo są różne sposoby, szukać sposobów. Pamiętacie? Dobre, dobre, nie? Pamiętacie o krasnoludkach, sierotce Marysi? 74 rok, Janina Porasińska pisze we wstępie do wydania o krasnoludkach, sierotce Marysi, że ta książka, jej główną ideą jest miłosierdzie. Obraz Pana Jezusa ściągany. Nie można publicznie, ale o krasnoludce można czytać, chwała Panu. Co w tym o krasnoludkach, sierotce Marysi jest? Jest główna idea, że tym, co zbawia ludzi, jest miłosierdzie. Są takie dwie piękne sceny. Jest biedna kobieta, która już nie ma za co żyć. Idzie po chrust do lasu i mówi, Jezu miłosierny, poratuj mnie, bo jeśli mi nikt nie poratujesz, to ja umrę. I wtedy przypomniał sobie koszałek opałek, że ma po prostu w kieszeni taką ściółkę z podziemia i jak tą ściółkę się wrzuci na światło dzienne, to ona zamieni się w talary. Więc podbiegł pod tą kobietę, rzucił coś tam z tego kieszeni i to się zamieniło w talary. Ona jak to zobaczyła, mówi, o Jezu miłosierny, ja ci dziękuję, jak ci dziękuję, bo i cud się stał. Druga scena jest jaka? Koszałek opałek z podziąkiem przeszli kawałek drogi i spotkał ich cygan. Nie wiem, co oni zrobili temu cyganowi wcześniej, ale jak ich cygan zobaczył, to chciał ich zabić. Mówi, ja was pogonię, wreszcie was widzę, wy krasnale. I wtedy koszałek opałek sobie przypomniał, żeby się uchronić przed ludźmi, żeby stać się wielkim, trzeba powiedzieć jedno magiczne słowo. Tylko se zapomniał, jakie. Więc poziomek mówi, może to jest siła. Mówią, siła! Nie pomaga. No to koszałek opałek mówi, bogactwo! Nie pomaga. No to poziomek znów mówi, mądrość! Nie pomaga. I wtem echo z lasu przyniosło głos kobiety, która wychwalała Boże miłosierdzie. Miłosierdzie, miłosierdzie. I kiedy słowo miłosierdzie padło na tą całą scenerię, krasnale zaczęły rósć. Stały się dwóch wielkości krasnali, trzech wielkości krasnali. W pewnym momencie stali się tak jak pół cygana, w pewnym momencie jak cały cygan, jak dwóch cyganów, trzech cyganów, w pewnym momencie jak cały las, aż cygan padł na kolana i mówi, ratujcie mnie, bo ja nie wiedziałem, że wy jesteście czarodzieje. No. Co sprawia, że człowiek mały staje się wielkim? Miłosierdzie, miłosierdzie. Konopnicka, o krasnoludka, sierotce Marysi. Różne są metody, różne są metody. Czy miłosierdzie, czy niemiłosierdzie. Chodzi o to, żeby uwierzyć, że może ja jestem niewolny, czy może ktoś jest niewolny, dlatego że szukam z niewłaściwej formy, jeszcze nie szukam czegoś innego. Po prostu mieć tą świadomość, że Bóg naprawdę na różne sposoby uwalnia człowieka. Dziewiąty punkt, wolności trzeba chcieć. Jezus mówi do niewidomego Bartymeusza, co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy, Rabbuni, żebym przejrzał. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś, co za głupie pytanie Jezusa. Wiadomo, co chce niewidomy. No nie wiadomo. Nie wiadomo. Proszę pomyśleć o tym, choćby 38 lat gościu, który chorował w sadzawce Betesda. Czy tak naprawdę chciałbyś stać się zdrowym? Przecież jak on stanie się zdrowym, to będzie musiał iść do roboty. Czego się nauczy, jak całe życie nic nie uczył się? Do szkoły nie pójdzie, bo nasi uczniowie mają problemy z nauczeniem się, a co dopiero ktoś, kto jest stary, nie? Więc tak naprawdę człowiek w pewnym momencie mówi, ja nie chcę być wolny. Przecież gdyby Bóg teraz się objawił i powiedział, ludzie kochani, siostry nawet zakonne, kochani, księże Wojciechu, mam dla was super dobrą wiadomość, już nigdy do końca życia nie będziesz tego grzechu popełniał. Jaka byłaby reakcja? O Boże. Znaczy, czy byłoby, ale super, o, hura, fajnie byłoby. To co ja będę robił? Jak to życie będzie wyglądało? Znaczy, to w ogóle to nie brzmi prawie jak dobra nowina, nie? Więc pytanie jest, czy ja chcę? Czy to nie jest tak, że ja już się przyzwyczaiłem, Boże, jedyny, no, tyle, co se wypiję, no. No, nie jestem matką generalną, to chociaż będę matką alkoholiczką, nie? Po prostu, że przecież tyle mi się od życia należy, nie? Czy, wiecie co, dzieci mają więcej marzeń niż my, ale my już jesteśmy tak zepsuci, że my już się boimy modlić do Pana Boga, że nam zabierze grzechy, które się nam podobają. No to jest po prostu straszne. Więc tu jest pytanie, czy ty chcesz być wolny? Czy ty po prostu będziesz trwał nie 123 czy ile? Musi człowiek chcieć. I naprawdę to jest niesamowite, co się stało w 1918 roku, ale dużo mi dało do myślenia przy okazji tej rocznicy. Początek, nie? 3 sierpnia 1914 rok, Oleandry Krakowskie. Józef Piłsudski do złączonych w kompanię kadrową oddziału związków i drużyn strzeleckich. 168 osób mówi do nich tak. Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tutaj jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, rozkazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą wśród żołnierzy polskich panować. Niech strzelcy przypną do czapek blachy drużyniaków, a oddadzą im swoje orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola bitew, gdzie mam nadzieję zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami. Oni się bardzo żarli. Tak jak dzisiaj może Krakowia z Wisłą? Nie wiem, z kim się Legia żre. Ze wszystkimi? Generalnie rzecz biorąc, oni byli bardzo przeciwko sobie. Proszę sobie dzisiaj wyobrazić, gdyby ktoś powiedział, o, ci, co są za PiS-em, od dzisiaj piszą same pozytywne komentarze o PO, a ci, co są za PO, same pozytywne o prezesie. Na znak jedności. Ale co jest w tym niesamowite, że jak masz mega marzenie, jak masz, to potrafisz zrezygnować z rzeczy, które są dla ciebie nawet absolutnie trudne do zrezygnowania, ale przede wszystkim wierzysz, że to się może udać. 168 żołnierzy. Przecież normalny człowiek by powiedział, nie, musimy zebrać armię 100 tysięcy, potem załatwić dyplomację na Zachodzie, potem się zastanowić, czy mamy jak budować państwo polskie, ale z tyloma ludźmi, ilu was jest tutaj na sali? Jest was więcej niż 168. Jeżeli 168 osób potrafiło zrobić, być kamykiem, które sprawiło lawinę, że Polska odzyska niepodległość i to od ludzi, którzy można powiedzieć absolutnie, czy w systemie, który wydawał się niemożliwy, to z nas Bóg może zrobić taką cząstkę Kościoła, taki zaczyn Kościoła w Polsce, który sprawi, że ludzie w Polsce będą wolni. Tylko pytanie, czy chcemy? I pytanie, czy wolimy się żreć, czy wolimy mieć jeden jakiś konkretny cel? Czy chcemy być wolni? I ostatnie słowo, chodzi o jaką wolność? Chodzi o wolność przede wszystkim duszy. Wolność ojczyzny jest ważna, bo Bóg chce, żeby były wolne narody. Bóg chce, żeby były wolne rodziny. To prawda. Bardzo boli niewola też ojczyzny. I psalm 137 tu jest przepiękny, który pokazuje, nad rzekami Babilonu żeśmy siedzieli i płakali. Prosili nas, ci co nas uprowadzili, zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich, a myśmy mówili, jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie. Jerusalaim. Niech usknie moja prawica, jeśli zapomnę o tobie. Niech mi język przysnie do gardła, jeśli nie będę wynosił cię ponad największą radość. To są piękne, piękne słowa, można powiedzieć, w Biblii, które mówią, ojczyzna chce być wolna. Machabejczycy walczą o tę wolność i powie druga księga machabejska, byli gotowi złożyć życie za prawa i ojczyznę. Oddając w opiekę Stwórcy świata, upominał Juda swoich żołnierzy, aby mężnie aż do śmierci walczyli za prawa, świątynię, miasto, ojczyznę i zwyczaje ojczyste. Jest piękną sprawa ojczyzny. Natomiast mówi Pismo Święte, pamiętajcie, że wasza ojczyzna jest przede wszystkim w niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nas ma tutaj ojczyznę. Ale ojczyzna, która zawsze będzie niepodległa, to jest ta ojczyzna niebieska. Ojczyzna, której nikt nie rozbierze, to jest ojczyzna niebieska. Ojczyzna, do której zdążamy, która jest naszą, bo jesteśmy synami, jesteśmy obywatelami nieba przez Chrzest Święty, to jest ojczyzna niebieska. Co trzeba tego zrobić? Trzeba na tym świecie wszystko zrobić, żeby nasza dusza została uwolniona od grzechu, który sprawia, że możemy nie skończyć w niebie. Zbawienie duszy. Stąd na krzyżach było wypisane w Polsce, na wielu krzyżach było wypisane zbaw swoją duszę. Ratuj swoją duszę. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Jedyna wolność, za którą jestem 100% odpowiedzialny, jedyna cząstka Kościoła, za którą jestem 100% odpowiedzialny, jedyne zbawienie, na które mam wpływ, to jest zbawienie mojej własnej duszy. I proszę was i siebie, żebyśmy biegając w tym świecie za różnymi sprawami, jednak postawili sobie jasną jedną rzecz. Nie chcę, żeby moja dusza była podległa. Nie chcę, żeby moja dusza była zniewolona. Będę wszystko robił na ile w mojej mocy, żebym po prostu był wolny. Jeśli będę wolny teraz, będę również wolny na wieki. Amen.